Bracia i siostry, czytamy takie słowo, które pozostawił nam apostoł Paweł w liście do Filipian. To jest trzeci rozdział i dwunasty wiersz. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Chcemy zwrócić uwagę tutaj. Paweł mówi, zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, to nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I w liście do Efezjan jest powiedziane, że przed założeniem świata zostaliśmy wybrani w Chrystusie. To jest niesamowita prawda, bardzo głęboka prawda. Ciężko zrozumieć nam jest tę prawdę, ale o tym uczy Słowo Boże. I chcemy zwrócić uwagę też tutaj na fakt, że Paweł mówi bardzo ważną wskazówkę. To jest lekcja dla mnie, dla każdego z nas. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Czy Paweł miał o czym zapomnieć, bracia i siostry? Tak, on miał dużo na swoim sumieniu. Miał wiele grzechów na swoim sumieniu. On był tym, który prześladował Kościół, był prześladowcą Kościoła. Był zaangażowany w śmierć męczeńską apostoła Szczepana, diakona Szczepana. Więc miał tak naprawdę o czym zapomnieć. Ja myślę, że jego sumienie było bardzo mocno obciążone. Ale bracia i siostry, jakże to jest cudowne, że kiedy krew Jezusa Chrystusa dotyka nas, że kiedy my przynosimy do światłości wszystko, co Bogu jest niemiłe, czyli nasze grzechy, jakieś upadki, jeśli my to wyznajemy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i nigdy, przenigdy nie wypomina nam naszych upadków. To tak jak kiedyś mawiał brat, pomóżcie mi, ten, który założył Broczynę, Mirosław, tak. Także on miał takie powiedzenie, że doskonała krew Jezusa Chrystusa usuwa w doskonały sposób, z doskonałej Bożej pamięci, nasze przewinienia. W doskonały sposób usuwa z doskonałej Bożej pamięci nasze przewinienia. Ale bracia i siostry, to nie jest tak, że Bóg nie wie. On wie, ale nigdy, przenigdy nie wypomina, bo ta krew Jezusa Chrystusa płaci. I to jest coś cudownego, gdybyśmy my tę zasadę stosowali w naszym życiu. Abyśmy nie wracali do tego, co kiedyś było. Abyśmy nigdy nie wypominali też jeden drugiemu. To jest ważne. Bracia i siostry, to jest bardzo istotne. Zwróćmy uwagę, że kiedy Józef został sprzedany do Egiptu i kiedy dał rozpoznać się braciom i kiedy to oni tak byli bardzo przerażeni, przestraszeni, on zapewniał ich o swoim przebaczeniu i zaraz potem, kiedy odprawił ich po Jakuba, po ojca, powiedział do nich, tylko nie kłóćcie się w drodze, tylko nie wypominajcie sobie. Ich było tam wielu, tak, i byli zaangażowani wszyscy tak naprawdę w to, co się stało. Ale wiecie, zawsze wtedy człowiek szuka winnego i zawsze stara sam siebie wybielić, uniewinnić i pokazać siebie w jakoś taki trochę lepszym świetle. A on powiedział, nie kłóćcie się w drodze. Ja wam przebaczyłem i to wystarczy. Bracia i siostry, dokładnie tak samo Jezus do nas mówi. Ja wam przebaczyłem przez krew swoją, przez swoją łaskę. Nie możemy wypominać, nie możemy wracać, rozpamiętywać, nawet nie myśleć. Nawet nie myśleć, jeśli pojawia się jakaś myśl, jakiejś twojej krzywdy, porzuć tą myśl natychmiast. Odrzuć ją, sprzeciwiaj się w imieniu Jezusa Chrystusa. Idź precz ode mnie. Ja nie chcę rozpamiętywać moich krzywd. Ja nie chcę świętować swoich upadków. Nie chcę świętować swoich zranień. Nie chcę tego w sobie jakoś gromadzić. To jest chora postawa. To jest chora postawa. Człowiek, który zapomina, wybacza, przebacza, jest błogosławiony przez Boga. Pamiętajmy, taki człowiek jest szczególnie błogosławiony przez Boga. Otwórzmy Ewangelię Mateusza i dzisiaj właśnie chciałbym czytać o błogosławieństwach, błogosławieństwach, które ma dla nas Pan, które ma dla nas Bóg. 5 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest fragment z tak zwanego kazania na górze, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus. 5 rozdział od 1 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pan Jezus Chrystus mówi tutaj bardzo ważne słowa dla nas. Po pierwsze, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ubóstwo duchowe. Czym jest ubóstwo duchowe? Gdybyśmy chcieli tak zastanowić się, czym ono jest tak naprawdę? Bracia i siostry, w moim przekonaniu to ubóstwo duchowe polega na tym, że człowiek jest w pełni świadomy tego, że nie mieszka we mnie dobro. Tak jak powiedział apostoł Paweł. Nie mam tak naprawdę nic, co ja mógłbym Bogu dać. To tak jak śpiewamy jedną taką pieśń, że nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, że puste ręce otwieram i proszę sam manną z nieba, nakarm moją duszę. To jest prawda o człowieku. My nie mamy kompletnie nic, co moglibyśmy zaoferować Bogu. A to, co przynieśliśmy do przymierza z Jezusem Chrystusem, to są nasze grzechy. To przynieśliśmy, bracia i siostry. Niektórzy ludzie myślą nieco inaczej, że Bóg zbawił nas dla wielkich jakichś tam talentów, zdolności niektórych ludzi. Bracia i siostry, to nie jest prawdą. Bóg zbawił nas dlatego, że byliśmy grzeszni i szliśmy prosto na zatracenie. I dlatego Bóg nas zbawił. Dlatego Bóg nas zbawił. Ponieważ byliśmy na drodze, szerokiej drodze, która wiodła prosto na zatracenie, prosto do piekła. A więc Pan zatrzymał nas w tym pochodzie śmierci i dał nam swoje życie, dał nam swoją łaskę. Człowiek ubogi w duchu jest człowiekiem, który ma taką właściwą postawę swojego serca względem Boga. Tak naprawdę to jest postawa pokory, uniżenia. Mam głęboką świadomość, że tak naprawdę nie mam nic do zaoferowania nikomu, ani temu światu, ani Kościołowi, ani Jezusowi, jeśli On nie napełni mnie sam. Jeśli On nie da mi, jeśli On mnie nie pobłogosławi, jeśli ja od Niego nie otrzymam, to ja nie mam kompletnie nic do dania. A więc ubóstwo duchowe polega na tym, bracia i siostry, że jesteśmy w 100% tego pewni, że bez Chrystusa giniemy. Bez Jezusa jesteśmy nikim, skazani na piekło, na potępienie, ale Pan zatrzymał nas i okazał nam miłość i napełnił nas Duchem Świętym i dał nam swoje życie, dał nam swoje dary, dał nam wiarę, pokój, miłość, radość. To są skarby, którymi naprawdę możemy się dzielić. Możemy dzielić się, a więc nasze ubóstwo jest ubogacone przez Jezusa Chrystusa. Człowiek, który ma taką świadomość, jest naprawdę błogosławiony. I taki człowiek wie, że nie może niczego wnieść do Królestwa Bożego, kompletnie niczego, czego by nie otrzymał od Pana. Nic ze sobą nie zabierzemy. Tylko te rzeczy, które otrzymaliśmy od Boga, od Pana, to są duchowe rzeczy, duchowe skarby. My wiemy, że jest napisane, człowiek rodzi się nagi i odchodzi nagi, nic ze sobą nie zabierając tam, dokąd idzie. Rzeczy materialne w ogóle nie są brane pod uwagę. Ale bracia i siostry, ubóstwo duchowe jest wielkim błogosławieństwem. Ci, którzy zdawali sobie z tego sprawę, byli używani przez Boga, ponieważ Paweł powiedział, że moc Chrystusowa ujawnia się i objawia w naszych słabościach, w naszych potrzebach, w naszych niemocach. I Paweł stwierdza, że wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest taki paradoks, tak? Takie trochę dziwne stwierdzenie. Ale ten, który wierzy i zna łaskę Bożą i zna obietnice Boże, on rozumie to słowo. On wie, że potrzebne jest uniżenie, pokora, aby wyznać swoją słabość, swoją potrzebę, swoją niemoc przed Bogiem. I taki człowiek może być ubogacony. Nie tak jak ten, który się modlił, jest opisane to w świątyni. Pewien faryzeusz modlił się i dziękował Bogu za to, że nie jestem taki jak, o jakby o ten grzesznik, który tu siedzi. Ale ja jestem taki i taki. Daję dziesięcinę, modlę się i poszczę. Czy taki człowiek może być nazwany ubogim w duchu? To nie jest człowiek ubogi w duchu. On jest bogaty. On jest bardzo bogaty. Ale to jest fałszywe bogactwo. On tak naprawdę nie widzi, tak naprawdę nie dostrzega. Nie dostrzega tego, że został ubogacony, został odnaleziony przez Stwórcę. Dlatego może nazwać siebie, że otrzymał prawo, otrzymał zakon, otrzymał obietnicę, otrzymał przykazania. Otrzymał, a więc nic nie miał. Człowiek nic nie ma sam z siebie. Jeśli jesteśmy tego świadomi, to naprawdę Biblia mówi, jesteście błogosławieni, szczęśliwi. Bóg będzie troszczył się o nasze życie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Świat dzisiaj raduje się. Świat dzisiaj wielce cieszy się. Ale jaka to jest tak naprawdę radość? Z czego ta radość wynika? My wiemy, że aby człowiek mógł radować się, musi mieć źródło tej radości. I my wiemy, jakie to są źródła, z jakiego źródła pije dzisiaj świat. Co jest powodem radości tego świata? Zazwyczaj dobra materialne. Jeżeli ktoś stwierdza, że jest inaczej, może to nie są dobra materialne, ale może to być coś innego. Ale zwróćmy uwagę, że rzeczy, które daje nam ten świat, one są ulotne. Człowiek tak naprawdę podobny jest do dziecka, które bardzo szybko nudzi się swoją zabawką i potrzebuje nowej zabawki, aby móc siebie pocieszyć. Dokładnie tacy jesteśmy jak ludzie, ludzie tego świata. Tak wyglądamy w oczach Boga, kiedy żyjemy według systemu tego świata, wartości systemu. Więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, ludzie muszą mieć zawsze źródło radości, źródło radości. Więc kiedy my widzimy ludzi, którzy radują się, którzy cieszą się, a tak naprawdę nie mają tej prawdziwej, Bożej radości, to jest to powodem do smutku. Ja pamiętam świadectwo pewnej siostry z Chełma, słyszałem to świadectwo, jak ona opowiadała. Była kiedyś w odwiedzinach z swoim mężem, gdzieś tam u rodziny. No i tam panował taki bardzo wesoły nastrój, ludzie bardzo się cieszyli i ona tak siedziała i no była, cieszyła się, że jest tam z nimi razem, ponieważ dawno nie widziała tej rodziny, więc chciała się spotkać, chciała ich zobaczyć. Ale w pewnym momencie, powiedziała, to stało się tak szybko, tak gwałtownie, patrząc na nich zaczęła płakać. Zaczęła płakać i ci ludzie tak przestali się śmiać, przestali się wygłupiać, spojrzeli na nią i zapytali, dlaczego ty płaczesz? A ona powiedziała, wiecie, ja płaczę nad wami, bo pozornie jesteście radośni, pozornie jesteście szczęśliwi, ale nie wiecie, że idziecie prosto do piekła, prosto na zatracenie. Idziecie prosto do piekła. Bracia i siostry, człowiek, który przestaje się smucić nad losem tego świata, ludzi tego świata, to oznacza, że jego serce pomału staje się takie twarde, odporne. Odporne też na pierwszą miłość. Jeśli my nie widzimy tego, że ludzie giną, że ludzie idą prosto do piekła, spójrzmy z perspektywy wieczności na tych ludzi, pośród których my żyjemy. Czy to jest powodem do tego, żeby się cieszyć? Widząc tylu ludzi, którzy skazani są na śmierć. Którzy dosłownie skazani są na śmierć. Udziałem tych ludzi jest tylko to życie. Tylko to życie. A ono trwa jak? Bardzo szybko przemija. I co potem? Co dalej? Co dalej? Kiedy minie te już 80, 90 lat? Jeśli Bóg da siłę, może trochę więcej. I co dalej? Co dalej z tym człowiekiem? Więc błogosławieni, którzy się smucą. Jest takie miejsce w Ewangeliach, kiedy to Pan Jezus stanął przed Jerozolimą, zanim wszedł do Jerozolimy i zapłakał. Zapłakał, widząc to miasto pogrążone w ciemności, pogrążone w grzechu, znając jego przyszłość i przeszłość i widząc tą obojętność wobec Twórcy, wobec Boga, Pan Jezus zapłakał nad losem tych ludzi. Bracia i siostry, jakże to ważne jest, abyśmy widzieli i mieli szeroko otwarte nasze oczy i dostrzegali tych, których może znamy, rozmawiamy z nimi, lubimy może tych ludzi. Może są bardzo sympatyczni, przyjemni, a może na odwrót. Może nie są sympatyczni, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Dusza ludzka jest cenna w oczach Stwórcy. Módlmy się o to, aby Pan otworzył nam drzwi, byśmy mogli im mówić, opowiadać o Jezusie. Oczywiście ja jestem świadomy tego, że nie jest możliwą rzeczą tak dosłownie każdemu opowiadać, ale jest możliwe, abyśmy modlili się i prosili Boga o to, aby On sam aranżował takie sytuacje. Jestem w 100% tego pewny, że jeśli w taki sposób będziemy się modlić, aby Bóg stawiał ludzi na naszej drodze, tych, którym mamy świadczyć, to Pan będzie działał, to Pan będzie tak układał okoliczności naszego życia i da nam taką możliwość, że będziemy mogli opowiedzieć, że będziemy mogli mówić. Biblia mówi o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Jakże piękne jest to w oczach Pana. Jak miłe są na górach nogi tego, tak, który zwiastuje dobrą nowinę. Paweł powiedział, jakże mają uwierzyć, jeśli nie usłyszeli. A jakże jest z tym głoszeniem dalej, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, który głosi. Więc potrzebny jest ten, który głosi. I potrzebny jest ten, który słucha. Dlatego wołajmy, módlmy się do Boga. Prośmy o naszych bliskich, o nasze niezbawione rodziny, domy. Wołajmy, ci ludzie naprawdę idą na zatracenie. Oni nie znają Jezusa, nie znają Pana. Bracia i siostry, kiedy jeszcze my możemy się smucić? Wówczas, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia i kiedy objawia nam coś, co nie jest miłe Bogu, co nie jest Panu miłe. Bracia i siostry, taki smutek, ten smutek od Boga, zgodnie z tym, co Paweł uczy, on przynosi zawsze błogosławieństwo. Smutek od Pana, smutek od Boga, kiedy Duch Święty nas zasmuca, jest to wielkim błogosławieństwem, bo zawsze prowadzi nas to, jeśli poddamy się Duchowi wówczas, prowadzi nas to do uwolnienia, do głębokiej pokuty, do porzucenia grzechu, do porzucenia jakiegoś złego nawyku, jakiegoś grzechu. Że jakiejś pożądliwości, czegokolwiek, cokolwiek by to nie było, naprawdę możemy z tego pokutować, kiedy Duch Święty nas dotyka, kiedy On nas zasmuca. Gdzie jest różnica między smutkiem tego świata a smutkiem od Boga? Jest wielka różnica. Czasami ludzie smucą się z tego powodu, że na przykład zostali wykryci, odkryci, na przykład jakieś tam rzeczy w ich życiu nie były może jakieś takie najlepsze, powiedzmy, i to zostało ujawnione, pokazane. I czasami człowiek może z tego powodu tylko się smucić, że stracił reputację. Tak jak, powiedzmy, Saul, który został napomniany przez proroka, kiedy to nie wypełnił polecenia pańskiego. On był zasmucony, ale potem zaczął mówić do tego proroka, no ale chodź teraz, uczcij mnie przed starszymi. Na czym mu tak naprawdę zależało? Jemu nie zależało na tym, aby jego życie było w porządku wobec Twórcy, wobec Pana, wobec Boga, ale bardziej zależało mu na tym, co myślą o nim inni ludzie, jak go postrzegają ludzie, a nie jak postrzega go Bóg. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy mieli tą głęboką świadomość. Mieli tę głęboką świadomość, że oczy Pana są na każdym miejscu, że On bada sprawiedliwego i niesprawiedliwego, że On nas prześwietla, że On nas widzi, że żadnej rzeczy ani myśli nie możemy nawet przed Nim schować, ukryć. Błogosławieni, którzy smucą się nad swoim grzechem, którzy smucą się nad swoim grzechem, nad swoją niemocą, nad swoim upadkiem. Och, jakże to jest wielkie błogosławieństwo, ponieważ to prowadzi nas do zmian, do pokuty, do tego, że Bóg udzieli nam łaski od Ducha Bożego, abyśmy mogli być przemienieni, uwolnieni. W księdze Ezechiela możemy czytać również takie miejsce, które mówi nam o smutku. Otwórzmy na chwilę, to jest strona 894. Przepraszam, 834. I tutaj możemy czytać o tym, że Pan nakazał, aby postawić pieczęć na czole tych, którzy smucą się nad Jerozolimą, nad grzechami, nad obrzydliwościami, które są tam popełniane. Pan posłał anioła sądu i zapowiedział sąd. I nakazał swojemu aniołowi, aby naznaczył tych ludzi, których zamierzał oszczędzić. Z jakiego to powodu zamierzał ich oszczędzić? Z tego to powodu, że ci ludzie pokutowali i ci ludzie smucili się. To jest strona 894, księga Ezechiela, 9 rozdział i 4 wiersz. Czytamy: i rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: przejdźcie za nim przez miasto i zabijcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców, panny, dzieci, kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. Piotr naucza nas, że sąd Boży rozpoczyna się od świątyni, od domu Bożego. Bracia i siostry, oczywiście żyjemy w nowym przymierzu. W nowym przymierzu. Pamiętajmy o tym, że my żyjemy w nowym przymierzu. I Pan sądzi również swój lud. I jest Bogiem sądu, również jest Bogiem sądu. Ale wiedzmy to, że Pan Jezus Chrystus został posłany jako sprawiedliwość nasza. On został posłany jako ten, który umarł za grzechy nasze. A więc widzimy, tutaj jest przedstawiona grupa ludzi, którzy widzą grzech tego miasta i oni wzdychają i jęczą, a więc smucą się. Smucą się z powodu obrzydliwości, z powodu wiarołomstwa, niewierności, cudzołóstwa, z różnych innych grzechów, grzechów okultystycznych. My wiemy, że bardzo często ten naród szedł za innymi bogami, za tak zwanymi Baalami, za bożkami, a więc ci ludzie smucili się z powodu grzechu, z powodu grzechu. Więc widzimy, Pan Jezus mówi: błogosławieni ci, którzy się smucą. W objawieniu Jana jest powiedziane, że Pan obetrze wszelką łzę z oka naszego, że będziemy pocieszeni. W Królestwie Bożym nie będzie już smutku, nie będzie narzekania, nie będzie łez, ale będzie wieczna radość. I Pan do tego nas powołuje, bracia i siostry. I to nie są jakieś mrzonki, jakieś legendy, jakieś baśnie, ale Królestwo Boże jest realne, jest prawdziwe. Jest przygotowane dla tych, którzy miłują Boga. Nie będzie już bólu, nie będzie narzekania, nie będzie smutku, nie będzie łez. Pan pocieszy, Pan obetrze wszelką łzę. Ale jestem przekonany, że również Pan Jezus Chrystus, tak jak obiecał, dał nam Ducha, Ducha Świętego, Ducha Bożego, który został nazwany też pocieszycielem naszym, który pociesza nas w naszych utrapieniach, w naszych smutkach, w naszych niedolach. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, ile to świadectw możemy słyszeć o tym, że kiedy ktoś przechodził przez tak zwaną ciemną dolinę, takie najbardziej smutne historie, najbardziej takie tragiczne historie, bracia i siostry mogli znieść poprzez to, że Duch Święty, Pocieszyciel, ten, który jest zawsze z nami, którego Pan Jezus obiecał dać na wieki, On dopomagał przejść przez tą sytuację i pocieszał nas w nadzwyczajny, nadnaturalny sposób, taką pociechą, jaką żaden z ludzi nie może nas pocieszyć. To jest ten przywilej dzieci Bożych, bracia i siostry, że możemy ze wszystkim przyjść do Boga. Błogosławieni, którzy się smucą. Otwórzmy na chwilę Psalm 126. I tutaj w tym psalmie czytamy takie słowa. Czwarty wiersz. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Ci, którzy siali ze łzami, bracia i siostry, ci, którzy siali ze łzami, to są ci, którzy tak naprawdę widzą stan ludzkości, stan ludzkich serc. Widzą to, że ci ludzie idą prosto na zatracenie, że są zgubieni. A więc umieć płakać nad ludźmi, którzy są niezbawieni. Kiedy to było, bracia i siostry? Czy płakaliśmy kiedyś? Ja pamiętam kiedyś takie świadectwo. Jeden z misjonarzy, nie wiem dokładnie o kogo chodziło, ale ważne jest to, co on usłyszał, co usłyszał jako pewną poradę. Dotarł do jakiegoś miejsca, gdzie go Bóg powołał i został wysłany przez pewne towarzystwo misyjne i tam przez długi okres czasu nic się nie działo. On głosił słowo, modlił się, pościł, prosił Pana, rozdawał traktaty, organizował ewangelizację i kiedy robił raport, niestety stwierdzał, że nawet jedna osoba się nie nawróciła i pytał się swojego przyjaciela, co jest tego powodem i co on by mógł mu poradzić, żeby modlił się do Pana o słowo. A on natychmiast mu odpisał: wypróbuj łez, spróbuj łez. Czy próbowałeś już łez w tej właśnie sytuacji twojej? Bracia i siostry, łzy, kiedy płaczemy, kiedy jest to naprawdę szczere, kiedy pochodzi to od Ducha Bożego, to z tymi łzami wychodzi wiele, wiele goryczy, wiele, wiele też naszej cielesności. Pan nas oczyszcza. Pan nas naprawdę uczyszcza. Pan nas upokarza. Pan nas tak jakby w dobrym tego słowa znaczeniu poniża, abyśmy mogli czegoś doświadczyć. Abyśmy mogli coś zobaczyć. Że to nie od nas zależy, cokolwiek w naszym życiu. Cokolwiek. Kiedy Pan doprowadza nas do takiego smutku, do łez, to tak naprawdę człowiek jest błogosławiony. Jest błogosławiony, bo Pan nigdy ciebie nie zostawi. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to dziękuj Bogu za to, bo Bóg ma naprawdę wyjście. Bóg może obrócić każdą sytuację ku dobremu, każdą. A więc jeśli są łzy w twoich oczach, to jest dobrze. Bo ze łzami wiele brudu spływa, bracia i siostry. To jest prawdą. I Pan nas oczyszcza, ale Pan też czyni przez to nasze serce bardziej czułym, bardziej współczującym, bardziej widzącym potrzeby innych niż swoje. O jakże to ważne, czy my widzimy potrzeby innych? Czy widzimy? Wiecie, my możemy mówić, możemy nauczać, możemy głosić o Duchu Świętym, możemy mówić o przebudzeniu, ale jeśli nie widzimy potrzeb innych i tylko swoje potrzeby widzimy, ja mogę widzieć swoje potrzeby. Ja dzisiaj po nabożeństwie to ja muszę pójść do domu, coś zjeść, muszę odpocząć, no i mam zaplanowany spacer i dalej mógłbym wyliczać. No właśnie, to są rzeczy, które są być może potrzebne, ale są rzeczy o wiele bardziej ważne, bracia i siostry. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy tysiące pilnych spraw. Ale te pilne sprawy niekoniecznie są ważne. A co jest ważne dla nas? Ważne dla nas jest to, żeby mieć społeczność z Kościołem, mieć społeczność z Jezusem i z Jego Kościołem. Bo jakże będę mógł nosić brzemiona jedni drugich? Jakże możemy się zachęcać? Jakże możemy rozumieć siebie nawzajem? Jakże możemy mieć, dzielić wspólnotę, jeśli tego nie ma? Jeśli tego nie ma, jeśli unikamy, jeśli jesteśmy jakby tak z taką rezerwą, o to jest niemożliwe. Więc bracia i siostry, jakże to ważne jest, aby dzielić tą wspólnotę. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne. To jest też symbol Słowa Bożego, symbol ewangelizacji, słowa, dzielenia się świadectwem, Chrystusem. Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Bóg obiecuje, innymi słowy, daje nam obietnicę owocu, daje nam obietnicę owocu. Jeśli jesteśmy w taki sposób zaangażowani, że jesteśmy w stanie płakać za innymi ludźmi i jest to naprawdę szczere, autentyczne, to współczucie, ta miłość do człowieka, który ginie, jest autentyczna i szczera, Bóg pobłogosławi. Wypróbujmy łez, bracia i siostry. Jeśli ktoś nie nawraca się, modlisz się o kogoś, wypróbuj łez. Proś Pana, żeby dał Ci takie serce, serce, które współczuje, serce, które widzi, serce, które dostrzega potrzeby innych, nie swoje tylko. A jakże to jest ważne. Kto taki był, bracia i siostry? Jezus taki jest. On taki był, taki jest i taki będzie. On zawsze widział potrzeby innych. Zawsze był tam, gdzie powinien być. On mało odpoczywał, a jakże wiele służył. Biblia mówi, że nawet gdyby spisano wszystkie Jego cuda, które uczynił, ile razy okazał łaskę, miłosierdzie człowiekowi, to zabrakłoby ksiąg. Tak jest powiedziane. A więc kiedy On to robił? On musiał się całkowicie poświęcić. Całkowicie poświęcić się. Czyli oddał siebie w 100% Ojcu. Dlatego Paweł mówi do nas, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jakże to ważne, byśmy poświęcali siebie. Bóg uczyni kiedyś różnicę między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. W księdze Malachiasza, dla przypomnienia mówię, bo niedawno o tym mówiliśmy, że była grupa ludzi, która mówiła do Boga, że próżna to rzecz jest służyć Bogu, próżna to rzecz. Że nie ma w tym tak jakby nic takiego wielkiego. Ja wolę pójść i ten czas spożytkować dla siebie, dla swojej rodziny, tak? Ale bracia i siostry, gdyby takie myślenie miał pierwszy Kościół, gdyby takie myślenie mieli ewangeliści, misjonarze, którzy byli w stanie zostawić swoje rodziny, domy, kraje i jechać dla Ewangelii, dla Słowa. W ten sposób zdobyte zostały całe kontynenty, kraje. Chociażby misja Taylora, Chiny. To jest przykład niezwykłego poświęcenia, oddania się służbę Bogu. To są ci, którzy płakali, ale potem też i zbierali. Pan pobłogosławił ich. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. W tym wiernym tłumaczeniu to słowo cisi można tłumaczyć też na łagodni i uprzejmi. Łagodni i uprzejmi z tego greckiego słowa. Dokładnie tak to można powiedzieć. Cichy, łagodny, uprzejmy. Błogosławiony jest taki człowiek. Albowiem oni posiądą ziemię. Jest to duchowa cichość. Jest to pewnego rodzaju duchowa, to nie jest taka zwykła cichość, to nie chodzi o to, że ja mam mówić cichym głosem. Jeżeli ktoś mówi do mnie cichym głosem, to ja mam wielkie problemy, bracia i siostry, więc nie mówcie do mnie cicho, mówcie do mnie troszeczkę głośniej. Pan Jezus Chrystus, niedawno słyszeliśmy, że stanął w ostatnim dniu święta i głośno zawołał. A więc o jaką cichość tutaj chodzi? W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale możemy czytać, to jest znane słowo, gdzie Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Cichy i pokornego serca. Cichy człowiek to jest ten, kto jest w stanie słuchać innych. Cichy człowiek to jest ten, kto słucha głosu Bożego. To jest ten, kto potrafi zamilknąć przed Stwórcą po to, żeby go słyszeć. Po to, żeby go słyszeć. Czy mamy taki czas właśnie, kiedy modlimy się do Boga i Pan prowadzi nas do takiej cichości? Ja nie mówię o tej martwej ciszy, ale mówię o świętej ciszy, kiedy Duch Święty prowadzi nas do wyciszenia, gdzie odczuwasz Bożą obecność, Boży pokój, gdzie Pan zaczyna dotykać Twojego życia i błogosławić Ciebie, objawiać Ci swój cudowny pokój, miłość, a może jakąś jedną rzecz, która była zakryta dla Ciebie. Błogosławiony cichy człowiek i pokornego serca, tak jak Jezus, uczcie się ode mnie, uczcie się ode mnie. Więc kto może być tak naprawdę cichym? Ten, który bierze jarzmo Jezusa na siebie, który chodzi i żyje z Jezusem, który jest jedno z Chrystusem. A jeśli jesteśmy jedno z Chrystusem, to jesteśmy też jedno z Jego Kościołem. Żyjemy w jedności, żyjemy w ciele Chrystusa. Nie może ręka nogą powiedzieć, nie potrzebuję Ciebie. Nie możemy żyć w taki cielesny sposób, myśląc tak, w taki sposób. Ponieważ czasy indywidualistów skończyły się już dawno, a teraz żyjemy w czasie łaski, w czasie Kościoła, w czasie ciała Chrystusa. I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus powiedział, przyjdę po Kościół mój. Po Kościół mój przyjdę. A więc czy jesteś częścią tego Kościoła? Czy jesteś w tym Kościele? Niektórzy ludzie mówią, tak, ja jestem w Kościele. Ogólnym Kościele. Ale zwróćmy uwagę, że tutaj czytamy zbór do Koryntian, do Hebrajczyków, do Galacjan, do Filipian, do Rzymian. To były poszczególne zbory. Ludzi, którzy tworzyli jedność, tworzyli jakąś grupę. Jeśli człowiek jest w Kościele, to jest wówczas możliwość wzrostu. Ponieważ ścieramy się ze sobą, spotykamy się ze sobą, mamy wpływ na siebie. To jest wielkim błogosławieństwem. Wielkim błogosławieństwem. Więc weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Cichy i pokornego serca. To ten, który słyszy głos Boży. Ten, który jest w stanie słuchać głosu Bożego, być cichym człowiekiem, być łagodnym człowiekiem. Łagodny język, bracia i siostry, jest powiedziane w przypowieściach Salomona, łagodny język łamie kości. Łagodny język łamie kości. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Łagodny, uprzejmy, cichy. O jakże to jest błogosławione dla nas. Wiemy, że to jest owoc ducha. Uprzejmość, łagodność. To jest owoc, to jest człowiek, który żyje w światłości. Łagodnością można przekonać sędziego również. Łagodny język kruszy, łamie kości, łamie najbardziej zatwardziałe serca, kruszy. Możesz zdobyć kogoś właśnie miłością, łagodnością, uprzejmością. W ten sposób rozprawiaj się ze swoimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Tak się rozprawiaj, miłością, łagodnością, uprzejmością, a zdobędziesz ich. I to jest pewne, bracia i siostry, Słowo Boże uczy nas, że łagodny język może złamać nawet kość, czyli to najtwardsze serce skruszyć. Błogosławiony jest cichy człowiek, błogosławieni cisi, ci, którzy słuchają głosu Pańskiego, głosu Bożego. W księdze Zachariasza możemy czytać, niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. W księdze Habakuka również możemy czytać, umilknij przed Nim cała ziemią. Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemią. Być może to jest takie dzisiaj dla nas nieosiągalne, tak, że cała ziemia umilknie przed Panem. Ale bracia i siostry, to jest słowo prorocze, ono się wypełni. Biblia mówi, że wszelkie kolano przed Nim ugnie się i że wszelki język będzie wyznawał, że Chrystus jest Panem. A więc będzie musiała cała ziemia umilknąć przed Nim. Przyjdzie taki dzień, kiedy Jezus powróci. Kiedy Pan Jezus powróci, On powróci w chwale, z aniołami swymi, powróci jako zwycięzca, król królów i pan panów. I wówczas to słowo wypełni się, umilknij przed Panem cała ziemio, umilknij. Dzisiaj jeszcze nie widzimy tego, ale przez wiarę już oglądamy, ponieważ Pan naprawdę jest blisko. Jego przyjście jest bliskie, niech umilknie przed Panem wszelkie ciało. Bracia i siostry, ciało, cielesność, duszewność to jest coś, co tak naprawdę zatruwa i niszczy świątynię Bożą. W liście do Koryntian jest powiedziane, że Bóg wybrał nas z tego świata i wybrał nas z naszymi słabościami. Wybrał nas z przeróżnych miejsc, nas Pan powołał. I tam jest powiedziane, aby nikt przed Bogiem się nie chlubił, a w tym właśnie tłumaczeniu, takim wiernym tłumaczeniu jest powiedziane, aby żadne ciało przed Bogiem nie chlubiło się. Żadna cielesność. Nikt nie może się chlubić przed Panem. Co mamy takiego? Czym moglibyśmy się chlubić? W Jego Kościele, bracia i siostry, dzisiaj tak wiele miejsca znajdują te duszewne rzeczy, te cielesne rzeczy. Ale Bóg nie chce, aby tak było. Ponieważ świątynia Boża jest święta. Wczoraj miałem rozmowę z pewnym bratem. Rozmawialiśmy na ten temat. I on powiedział, wiesz co, no to tak trochę, jak ty tak mówisz, tak mi opowiadasz, to co chcesz, żeby w kościele było tak sztywno, tak nudno? Ja powiedziałem, nie, to nie chodzi o sztywność i nudność, ale to jest Kościół Boży, Kościół Jezusa Chrystusa. I nie oznacza to, że my jesteśmy sztywniakami, nudnymi ludźmi. Możesz po nabożeństwie, możesz chodzić nawet na głowie, na rękach. Rób co chcesz, ciesz się, raduj. Nie bądź sztywniakiem, jeśli tego nie lubisz. Możesz być naprawdę wesołym człowiekiem, ale Kościół to nie miejsce na komedię. Kościół to nie miejsce na jakieś, nie wiem, pokazy, komedie, jakieś skecze. To nie jest miejsce. Dlatego, że właścicielem Kościoła jest Pan Jezus Chrystus. A Paweł Apostoł uczy nas w liście do Tymoteusza. On powiedział, że Kościół jest podwaliną prawdy. I on tam uczy Tymoteusza, abyś wiedział, jak należy zachowywać się w Kościele. A więc my musimy wiedzieć, jak należy zachować się w Kościele. Mamy dochodzić tego, co jest miłe Bogu. Czytamy w Bożym Słowie, mamy oddawać Bogu cześć z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią, a nie spoufalać się ze swoim Stwórcą. A więc widzimy błogosławieni cisi, to ci, którzy potrafią umilknąć, to ci, którzy potrafią powiedzieć do swojego ciała, cielesności, zamilknij. Zamilknij. A kiedy nasze ciało milknie, bracia i siostry? Wtedy, kiedy spotyka się z krzyżem. Kiedy spotyka się z krzyżem. Ponieważ my mamy brać krzyż codziennie, a krzyż to nie jest narzędzie tortur, ale uśmiercania. Uśmiercania, umartwiania. Paweł powiedział, umartwiam, ujarzmiam ciało moje, bym będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. A więc umartwiam, żyję już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie. Więc nie pozwalam, aby moje ja dochodziło do głosu. Błogosławieni są cisi ludzie. Oni słuchają Boga. Oni będą znali swojego Pana. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości Bożej. W księdze Izajasza możemy czytać, w 55 rozdziale tej księgi, czytamy takie słowa. Pierwszy wiersz. Noże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. A tu z tym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bracia i siostry, to jest powiedziane, noże wszyscy, którzy macie pragnienie, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy. Czyli czym my mamy zapłacić za to, co Bóg nam daje? Uniżonym sercem. Uniżonym sercem, ponieważ Bóg pokornym łaskę daje. Bóg pokornym łaskę daje. A więc kto uniża się przed Panem, on będzie nasycony. Weźcie, wino i mleko to jest obraz Ewangelii. To jest obraz Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę, że jest powiedziane: zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka. Więc to jest obraz Słowa. To jest obraz Słowa. Wino oczywiście wskazuje nam na krew Jezusa. Mleko na Słowo, na ten duchowy pokarm, o którym pisze Piotr w swoim nauczaniu. Pójdźcie, kupujcie. I zwróćmy uwagę, w jaki sposób tutaj sycimy się. Poprzez słuchanie, nakłońcie swego ucha. Poprzez słuchanie. I w tym pokarmie, bracia i siostry, w tym pokarmie, który jest od Boga, jest zawarta Boża sprawiedliwość. Kto pragnie sprawiedliwości Bożej? Kto łaknie tej Bożej sprawiedliwości? Będzie nasycony. Pragnąć i łaknąć Bożej sprawiedliwości. Jeśli pragniemy, łakniemy, otrzymamy. Pan Jezus powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I jestem przekonany w 100%, że w tym pokarmie jest zawarte wszystko, czego potrzebuje nasza dusza. Również Boża sprawiedliwość. Więc czasami człowiek patrzy, obserwuje to, co dzieje się dzisiaj na świecie i zastanawia się, gdzie jest Boża sprawiedliwość. My wiemy, że sprawiedliwość Boża domaga się zadośćuczynienia, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest sprawiedliwość Boża. I czasami jest tak, że my możemy, już jako dzieci Boże, jako ludzie wierzący, patrzeć na jakąś niesprawiedliwość, patrząc na jakieś straszne grzechy, oszustwa, jakieś nadużycia, możemy wołać: Panie, Ty to widzisz i osądź. Ale bracia i siostry, czy to w ten sposób mamy robić, działać? Czy wówczas nie przypominaliśmy byśmy tych uczniów, którzy przechodząc z Panem Jezusem przez Samarię, oni po prostu zostali odrzuceni przez Samarytan. Niegościnni Samarytanie odrzucili ich, nie chcieli im dać gościny w swojej wiosce, tak? I wówczas to uczniowie Pana chcieli ściągnąć ogień z nieba, być tacy sprawiedliwi. No kogo oni odrzucili? Pana Jezusa, więc trzeba ich ukarać. To są grzeszni ludzie. Niech spłoną, ściągniemy ogień z nieba. Ale zwróćmy uwagę, Pan Jezus powiedział: stójcie, nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Więc Ewangelia przynosi nam łaskę i przebaczenie, przynosi nam pokój. A więc w jaki sposób mamy domagać się sprawiedliwości dla ludzi, którzy grzeszą? Dla ludzi, którzy może cię krzywdzą? Dla ludzi, przez których cierpisz? Jesteś zraniony czy zraniona? Jak masz się domagać tej sprawiedliwości? Żeby Bóg im dał klapsa porządnego? Żeby Pan im odpłacił? Jeśli oni tobie policzek dali, to Pan niech im da ze 20. A 40 uderzeń bez jednego niech jeszcze dostanie. To jest tak? Nie, bracia i siostry. Jeśli my domagamy się sprawiedliwości dla naszych krzywdzicieli, to tylko tej sprawiedliwości, która jest objawiona w Nowym Przymierzu. A więc nasze grzechy zostały przybite do krzyża. To jest sprawiedliwość. A więc domagać się sprawiedliwości dla grzesznego człowieka to jest życzyć mu pojednania się z Bogiem. To jest prosić Pana, niech jego grzechy będą przybite do Golgoty, do krzyża Golgoty. Niech Jezus ich uwolni. To jest ta sprawiedliwość, której mamy się domagać. Ponieważ żyjemy w czasie łaski, nie czasie sądu. Pan nie przyszedł, by potępić, ale zbawić. Na sąd przyjdzie czas i to nie nasza rzecz. Bóg jest sędzią doskonałym, sprawiedliwym. Chociaż Pan powiedział, nie wiecie, że będziecie świat sądzić u mego boku razem ze mną, ale to są rzeczy zakryte jeszcze dla nas. To są rzeczy, w których my jeszcze nie jesteśmy, a jesteśmy dzisiaj w łasce Bożej, bracia i siostry. I powinniśmy wołać o sprawiedliwość Bożą dla człowieka, który grzeszy, no tak, żeby on mógł poznać Jezusa, tak, żeby on mógł się z Nim pojednać, żeby Boża sprawiedliwość dotknęła jego grzechów, żeby one zostały usprawiedliwione na Golgocie. Więc to jest bardzo ważne dla nas, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, ale tej z Nowego Przymierza, czyli pojednania, by ludzie mogli nawrócić się, żyć, by ich grzechy były przebaczone, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Co człowiek sieje, rządź będzie. Bracia i siostry, dostąpiliśmy miłosierdzia u Pana Jezusa Chrystusa i Jego łaski. On przebaczył wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy, nawet te grzechy, o których nie chcielibyśmy mówić. Nawet te grzechy, które byśmy nie chcieli na pamięć wspominać. Wszystkie grzechy Pan Jezus okazał nam miłosierdzie i łaskę przebaczył. A więc jak jest z nami? Czy my okazujemy łaskę i miłosierdzie naszym braciom, siostrom? Czy okazujemy to w domu, żonie, mężowi, dzieciom? Czy okazujesz łaskę, przebaczenie, miłosierdzie? Czy słońce zachodzi nad twoim gniewem? Jakże to ważne jest, bracia i siostry, bo tutaj chodzi o życie nasze, też o jakość naszego życia, o to, jak żyjemy dalej. Sami możemy siebie unieszczęśliwiać. Sami możemy być autorem swojego wielkiego nieszczęścia, swojego braku pokoju, swojego takiego zaniepokojenia, jakiegoś rozdwojenia. A wszystko to tak naprawdę pochodzi z naszego serca, z braku przebaczenia. Z braku przebaczenia. Jakże to ważne, by okazywać łaskę, miłosierdzie swoim bliskim, najbliższym, najpierw najbliższym. Okazywać łaskę i miłosierdzie natychmiast. Natychmiast. Nie trzymać jakiegoś gniewu, nie trzymać jakiejś urazy, nie trzymać jakiejś, nie wiem, sprzed wielu lat jakaś szkoda, krzywda cię spotkała. Nie patrz w tył. Bo patrząc w tył, a możesz myśleć, no ja popełniłem błąd, zrobiłem to i tamto. I to jest nieodwracalne już. To nie jest prawda. Ponieważ Bóg może każdą rzecz obrócić ku dobremu, każdą, z tymi, którzy Boga miłują. I to jest napisane w Słowie Bożym. W liście do Rzymian o tym czytamy, że Bóg, wszystko tam jest powiedziane, może obrócić ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Każdą jedną rzecz, każdą jedną. Dlatego mamy okazywać miłosierdzie, przebaczenie, łaskę każdemu człowiekowi, który wyrządził mi cokolwiek złego. Wówczas moje serce jest wolne. Diabeł nie ma do mnie przystępu. Te złe myśli nie bombardują mojego umysłu. Ja odpoczywam, ja mam radość, ja mam wesele, ja mam nieustanną radość i wesele. Ja cieszę się, ja żyję w odpocznieniu. Wtedy, kiedy tak żyjemy, kiedy okazujemy miłosierdzie, łaskę i przebaczenie, wszystkim ludziom. To tak jak ten, który otrzymał przebaczenie jest w Ewangelii Łukasza opisany, człowiek, który miał tak wielki, potężny dług, którego nie było w stanie, nawet możliwości nie był w stanie spłacić, a król mu to wybaczył. A kiedy spotkał swojego wierzyciela, któremu był tam, pożyczył coś, ale to było nieporównywalne w porównaniu z tym, co on był winien. Nieporównywalne nawet, nie można tego porównać. Ale chwycił i zaczął dusić tamtego i oddaj coś winien. Bracia i siostry, nie możemy być takimi ludźmi, jeśli Bóg nam przebacza nasze grzechy. Jeśli Pan okazuje nam łaskę i miłosierdzie, nie trzymajmy nawet chwili w swoim sercu nieprzebaczenia do kogokolwiek. Ale przebaczajmy, odpuszczajmy, okazujmy łaskę, okazujmy miłosierdzie. To nie oznacza, że ty będziesz naiwny i temu, kto na przykład zrobił ci wielką krzywdę, ja wiem, no tak przejaskrawiając to trochę, ktoś, kto by wyrządził krzywdę twojemu dziecku, odciąłby mu, powiedzmy, rękę w piaskownicy. No to ty tak, no przebaczasz oczywiście, ale jesteś już ostrożny, już będziesz uważał. Już nie będziesz taki naiwny. Tu nie chodzi o to, żeby być naiwnym człowiekiem. Ale w sercu naprawdę mamy mieć wolność. Mieć przebaczenie, mieć łaskę i miłosierdzie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane oglądają. Oglądają Boga, czyli mają społeczność ze swoim Bogiem, mają społeczność z Twórcą. Czasami ludzie zadają takie pytania, ludzie, którzy są ignorantami, ci, którzy ironizują z Boga, nie wierzą. No pokaż mi tego Boga, pokaż mi tego Boga. Ale czy ty masz czyste serce? Czy ty masz czyste serce? Bo tylko człowiek czystego serca może oglądać Boga. A serce czyste może dać nam tylko On, Bóg, poprzez krew Jezusa Chrystusa, poprzez Golgotę, poprzez nowonarodzenie. Kiedy Dawid zgrzeszył, modlił się: stwórz we mnie serce czyste, o Panie, nie zabieraj mi swojego ducha, nie odbieraj mi swojego ducha. On wiedział, jak wielką wartość ma czyste serce. Błogosławieni czystego serca. Oni doświadczają, oglądają Boga w swoim życiu. Czasami tak jest, że człowiek nie przeżywa Bożej obecności i zaczyna winić wszystkich wokół. O, może ja coś niewłaściwego robię? Nigdy nie zastanowi się w ten sposób, ale będzie myślał: o, może trzeba zmienić zbór, może trzeba pójść tam czy tam. Tam jest większe działanie Boga, tam jest większe działanie ducha. Ale bracia i siostry, to nie jest problem na zewnątrz, ale zawsze wewnątrz. Błogosławieni czystego serca. Oni Boga oglądają, oni doświadczają Boga. Oni mają społeczność z Bogiem. Ludzie, którzy są czystego serca. W przypowieści Salomona możemy czytać takie słowo. Otwórzmy na chwileczkę. 21 rozdział, 11 wiersz. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Kto miłuje czystym sercem? Miłować, ale czystym sercem. Wiara, która pochodzi z czystego serca. To jest to, co Bóg chce w nas mieć. To jest ten cel, celem tego, co Ci przykazałem. Jest wiara, która jest, pochodzi z czystego serca. Czyste serce. Kto miłuje tym czystym sercem? I wargi ma wdzięczne. Więc czyste serce, bracia i siostry, wówczas te wargi są naprawdę wdzięczne. Bo z obfitości serca mówią usta. I przyjacielem takiego człowieka jest król. A to jest mowa o Jezusie. On jest królem królów. On jest Panem panów. Błogosławieni czystego serca. Ich przyjacielem jest Jezus. Możemy mieć społeczność z Jezusem. Jest On wtedy Twoim przyjacielem. Objawia się Tobie. Błogosławieni ludzie, którzy mają czyste serce, którzy piorą swoje szaty, którzy trwają w tej bliskiej społeczności z Panem. Słowo Boże jest jak lustro, bracia i siostry. I każdy z nas dzisiaj, myślę, używał tego lustra rano. A więc to lustro pokazuje nam to, co należy zmienić. To, co należy poprawić, ale Słowo Boże, bracia i siostry, pokazuje to w sposób bardzo precyzyjny i duchowy, i trochę inaczej. Pokazuje nam nasze cielesne rzeczy, które mamy usunąć, ale z tego lustra też bierzemy to, co jest nam potrzebne. To jest to lustro, które przemawia do nas Słowo Boże, żywe Słowo Boże. Uzupełnia też braki naszego serca. Błogosławieni są ludzie, którzy mają czyste serce, którzy strzegą tego serca. W Księdze Kaznodziei Salomona jest powiedziane: noś zawsze białe szaty, a na Twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Olejek na głowie, bracia i siostry, to jest Duch Boży, Duch Święty. To jest pomazanie od Pana. To jest to, że Duch Boży oświeca nas, nasz umysł. Biblia mówi: nie polegaj na swoim rozumie, ale zaufaj Panu z całego serca. Więc to nie oznacza, że mam nie używać rozumu. Nigdy tak nie myślmy. To jest rozum oświecony przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Ponieważ Duch Boży wie to, czego my nie wiemy. I On nas oświeca. On nam daje mądrość od Boga. A więc zawsze noś na sobie te białe szaty. To jest świętość. To jest czystość. To jest czyste serce. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty. Mają świadomość, że potrzebują krwi Chrystusa, ponieważ każdy z nas potyka się. Ponieważ każdy z nas czasami zgrzeszy, upadnie. Ja nie mówię o jakimś wielkim odstępstwie, powrocie do świata, czy jakimś kardynalnym grzechu, ale wiecie, to są takie małe liski, które niszczą tą winnicę jednak Pana. I my potrzebujemy, ze względu właśnie na te małe liski, potrzebujemy oczyszczać się. Potrzebujemy krwi Pana Jezusa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Bracia i siostry, To jest właśnie to, o czym już mówiliśmy wcześniej, aby podobać się Bogu, Bogu, a nie ludziom. Abyśmy byli wyzwoleni z tego, by podobać się ludziom, ale być utwierdzeni w tym, by podobać się Bogu. By mieć naprawdę całkowitą ignorancję wobec tego, co mówią o mnie ludzie, myślą o mnie ludzie, bo to jest naprawdę nieważne. To jest naprawdę nieistotne, co jakaś tam pani plotkarka ISK mówi o tobie, czy jakiś tam, nie wiem, super plotkarz czy plotkara mówi o tobie. To naprawdę nie jest ważne. Ważne jest, co myśli i co mówi o tobie Bóg, ponieważ to jest prawdziwa mowa. A Biblia mówi, że prawdziwa mowa trwa wiecznie, a ta fałszywa tylko chwilę. Ta fałszywa tylko chwilę. A więc jakże ważne jest, by nie zabiegać o tą sprawiedliwość w oczach ludzi. Bez względu na to, czy postrzegają ciebie, że jesteś taki czy taki dziwak jakiś. O, to jest jakiś tam sekciarz, tak? Dziwak. To jest jakiś taki wywrotowiec. Nie przejmujmy się w ogóle tymi rzeczami. Jeśli ktoś tak o mnie mówi, myśli, no to chwała Bogu za to, bo jestem błogosławiony. Znaczy, że zostałem uznany za godnego Królestwa Bożego, bo ktoś tam o mnie źle mówi. Więc, bracia i siostry, nie bójmy się języka ludzkiego. Raczej żyjmy w bojaźni pańskiej. Żyjmy w bojaźni Bożej. Miejmy w nienawiści zło. Błogosławiony jest ten człowiek, który cierpi prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Ich jest Królestwo Boże. Pan przygotował dla takich ludzi dom w niebie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Bracia i siostry, pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Być pojednany z Bogiem. Syn Boży został posłany tutaj na ziemię, aby uczynić pokój w naszym sercu. My czytamy w liście do Efezjan, że On jest pokojem naszym Bóg. Jezus jest Bogiem. On jest pokojem naszym. A więc Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, aby uczynić pokój w naszej duszy, w naszym sercu. Jak On to zrobił? Ponieważ człowiek, który żyje oddzielony od Boga, taki człowiek żyje w niepokoju z tego powodu, że w jego sercu jest grzech. Że w jego sercu rządzi, panuje grzech. I taki człowiek jest miotany wichrami, miotany żywiołami tego świata. Tak Biblia uczy nas. W Księdze Izajasza czytamy, nie mają pokoju bezbożni. Oni są jak wzburzone morze, jak wzburzone fale. Tak żyją ludzie, którzy nie znają Stwórcy, nie mają Boga. A błogosławieni są ci, którzy czynią pokój. Więc tym, który został nazwany księciem pokoju, to jest Jezus Chrystus, czytamy o tym w Księdze Izajasza w 9 rozdziale i możemy czytać, że Pan tam został nazwany cudownym doradcą, że On jest naszym Ojcem odwiecznym, że jest Bogiem mocnym, ale nazwany jest przez Izajasza również księciem pokoju. Dlatego, że Królestwo Boże, bracia i siostry, to Królestwo Niebios jest Królestwem Pokoju. To jest Królestwo Pokoju. I teraz Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, aby uczynić pokój w naszym sercu. I to się stało przez to, że my wyznaliśmy grzechy swoje. Pojednaliśmy się, mieliśmy głęboką pokutę. I po tej pokucie, po tych łzach przyszedł cudowny, wspaniały pokój. A przyszło to cudowne, wspaniałe uwolnienie. A bracia i siostry, zdarza się tak jednak, że są tacy ludzie, którzy tracą ten pokój. Nie mają tego odpocznienia. Dlaczego tak jest? To jest bardzo często spowodowane niestety powrotem do tego świata, powrotem do grzechu, powrotem do rzeczy, z których Bóg nas uwolnił. To jest to, co powiedział Piotr, że umyta świnia znów się tarza w błocie, tak? Że wraca pies do wymiocin swoich. Tak Bóg nazywa grzech. W taki to sposób Pan widzi grzech. A więc, bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy trwali w czystości, w pojednaniu z Bogiem. I teraz jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy mieli świadomość, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I jesteśmy powołani do tego, by pokój czynić. A więc naszym zadaniem jest zwiastować Ewangelię pokoju. jest zwiastować pokój, pokój duszy każdemu człowiekowi. Pokój wam, pokój wam. Taka jest Ewangelia, bracia i siostry. To jest Ewangelia pokoju, odpocznienia. Pokój z Bogiem. Więc my możemy głosić ludziom przebaczenie, uwolnienie. Możemy głosić i opowiadać o Jezusie Chrystusie, który przebacza, który nie wypomina i który czyni pokój w sercach naszych. Jeżeli ten pokój jest zmącony w twoim domu poprzez to, że ty na przykład pokłóciłeś się, poróżniłeś się z kimś, to bądź tym, który pokój czyni, bądź pierwszym rzecznikiem pokoju w swoim domu. Czy są pośród was właśnie tacy rzecznicy pokoju? Kto to jest ten rzecznik pokoju? To jest ten, który działa zawsze na rzecz pokoju. Ja będę robił wszystko, bo to jest mój cel nadrzędny, najważniejsza rzecz, aby w moim domu panował pokój, aby nie było tutaj zamieszania, chaosu, który spowodowany jest grzechem, nieprzebaczeniem. Więc jeżeli ten pokój został zmącony poprzez, delikatnie to nazwijmy, jakieś poróżnienie, czy jesteś rzecznikiem pokoju? Co jest przeszkodą w tym, aby z powrotem uzyskać ten pokój? To jest duma. To jest duma. Ale wiemy, że duma to jest naszyjnik bezbożnych. Pan nie chce, aby ktokolwiek z nas był dumny, dlatego że Jezus nie był dumny. On pozwolił, aby włożono na Niego koronę cierniową. Pozwolił na to. A więc nasz Pan nie był dumny. Więc bracia i siostry, jest coś o wiele bardziej ważnego niż nasza duma. Jest coś o wiele bardziej ważnego niż tak zwana duma męska. Coś o wiele bardziej ważnego, o wiele bardziej, nieporównywalnie bardziej ważne jest to, by mieć w domu pokój. By używać takich słów jak przepraszam, czy używasz takich słów, dziękuję, przepraszam. Po tym można poznać twój charakter, czy jesteś dumnym człowiekiem, czy nie. A więc, bracia i siostry, nie chodzi o to, aby mówić machinalnie, nauczyć się jak aktor mówić przepraszam. Ale to przepraszam niech pochodzi z mojego serca. To dziękuję niech też będzie odzwierciedleniem mojego serca. Więc czynić pokój, być rzecznikiem pokoju w swoim domu, w kościele, pokój z braćmi, pokój z siostrami. Czy masz ten pokój? Czy masz pokój z braćmi? Czy masz pokój z siostrami? Czy masz pokój z ludźmi? Zwróćmy uwagę, że jest napisane w liście do Hebrajczyków, abyśmy dążyli do uświęcenia, bez którego nikt Pana nie będzie oglądał, i do pokoju ze wszystkimi, i do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Abyśmy mieli pokój, bracia i siostry, pojednanie, pokój. Więc ten pokój, on jest związany z tym, że nasze grzechy są przebaczone, że Pan Jezus nas oczyścił swoją drogocenną krwią, i to, że moje serce jest skore do pokuty, do przebaczania, do odpuszczania. Takim jest Królestwo Boże. Taki jest Jezus Chrystus. On jest łaskawy, miłosierny. On przebacza. A więc czy my jesteśmy rzecznikami pokoju? Czy czynimy pokój? Jakże to ważne jest. Jakże to jest ważne, aby żyć w pokoju, w odpocznieniu. Ponieważ jest to bardzo ważna cecha Bożego Królestwa. Oby Bóg dał nam pokój zawsze i wszędzie. Tak jest napisane w liście do Tesaloniczan. Obyśmy byli tymi, którzy pokój czynią. Piotr przestrzega nas w swoim nauczaniu w pierwszym liście. Na chwileczkę, już na zakończenie. Otwórzmy pierwszy list Piotra, 3 rozdział. 10 wiersz czytamy. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Więc my widzimy, co jest jakby przeciwdziałaniem, przeciwnikiem największym, wrogiem pokoju. Nasze usta, nieujarzmiony język. Bo kto chce być zadowolony z życia i widzieć dobre dni w swoim życiu, dni pokoju, dni błogosławieństwa Bożego, to co ma taki człowiek zrobić? Niech powstrzyma swój język od złego. nie wypowiadaj złych słów. Jesteśmy powołani do tego, by błogosławić, a nie przeklinać. Ludzie, którzy przeklinają, używają też wulgaryzmów. Chrześcijanie, którzy używają wulgaryzmów w swoim życiu i którym wulgaryzmy nie przeszkadzają, a to jest wątpliwy ich rodzaj nawrócenia. Jest bardzo wątpliwy rodzaj nawrócenia. Co by było, gdybym teraz zaczął używać wulgaryzmów za kazalnicę, a my mamy być wszędzie tacy sami? A wiecie, są ludzie tacy, którym wulgaryzmy nie przeszkadzają. Wulgarny język, przeklęty język. Powstrzymaj ten język od złego. Powstrzymaj go od wulgaryzmów również. Od jakichś niewłaściwych słów. Bo to nie jest cecha Bożego Królestwa. Kto tak czyni, kto tak robi, on może być bardzo zasmucony i zdziwiony w dniu przyjścia Pana, ponieważ to z czegoś wynika. To jest mowa, ale królestwa ciemności. To jest mowa, ale szatana, diabła. A często dzieci Boże używają wulgaryzmów. Im wulgaryzmy nie przeszkadzają. Więc jeżeli ktoś tak jest zżyty z wulgaryzmem, że on mu nie przeszkadza, to jest coś nie tak z jego życiem. To jego serce jest zatwardziałe. To jakie jest jego światło? Jakie jest jego poznanie Boga? Jeżeli to są podstawy, bracia i siostry, to są podstawy. To są podstawy. A więc widzimy, mamy powstrzymać język od złego, od wulgaryzmów, od niewłaściwych słów, niewłaściwej mowy, o jakichś slangów niepotrzebnych. Bóg dał nam czystą mowę, byśmy czystej mowy używali, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Wargi od mowy zdradliwej, od obmowy, od oszczerstwa, od intrygi. Język może być używany w intrydze, w zdradzie, w obmowie. Wiemy, że Bóg tego nienawidzi. I tu jest powiedziane, niech taki człowiek odwróci się od złego i czyni dobre, i szuka pokoju i dąży do niego. I dąży do niego, bo do tego Bóg nas powołał, abyśmy żyli w pokoju. A więc wielkie ma znaczenie również to, jakie słowa wypowiadamy. W jaki sposób mówimy, rozmawiamy z innymi ludźmi. Niech mowa wasza będzie zaprawiona solą, jest powiedziane. Niech wasza mowa będzie zaprawiona solą. To jest czysta mowa. To jest czysty język, oczyszczony język, uświęcony język. A jakże to ważne, bracia i siostry, aby również nasz język, kiedy człowiek jest chrzczony, aby również był zanurzony pod wodę. A niektórzy ludzie mówią, nie, on ma nieochrzczony język, ale czasami tak to wygląda. Więc bracia i siostry, żyć w pokoju, do tego Bóg nas powołał i tego pokoju życzę sobie i nam wszystkim, abyśmy żyli w pokoju w naszych domach, w rodzinach, między małżonkami. Niech panuje, rządzi pokój Chrystusowy, do którego jesteśmy powołani. Niech między naszymi dziećmi, naszymi domami, rodzinami, między braćmi i siostrami, niech panuje, króluje Boży pokój. Bóg do tego nas powołał. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi, aby modlić się do Niego.